Dzień dobry Państwu, Krzysztof Świątek, Śniadanie Polityków w Radiu Gdańsk, a w naszym studiu goście Sławomir Rybicki, działacz opozycji demokratycznej w PRL i działacz Solidarności, a obecnie senator Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry Państwu.
Dominik Kwiatkowski, Nowoczesna.
Dzień dobry.
A w naszym studiu w Słupsku Robert Kujawski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Panowie, 48. rocznica Czarnego Czwartku, 17 grudnia 1970 roku, kiedy to komunistyczne władze strzelały i zabijały robotników na stacji Gdynia Stocznia, ale także pracowników w stoczni w Szczecinie. Tego dnia zginął Zbyszek Godlewski, 18-letni pracownik Stoczni Gdyńskiej imienia Komuny Paryskiej, którego ciało koledzy ponieśli na drzwiach pod urząd miejski. Ta uwieczniona scena stała się symbolem krwawego, stłumionego protestu przez komunistów. Białe, czerwone flagi dziś na ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina, ale i gorzkie pytania o odpowiedzialność, której nikt w III Rzeczpospolitej nie poniósł. Krwawy kociołek to kat Trójmiasta, a przez niego giną dzieci, niewiasty. Poczekaj, draniu, my cię dostaniem. Tak głoszą słowa piosenki Krzysztofa Dowgiały o Zbyszku Godlewskim, czyli Janku Wiśniewskim w tej piosence. A jak było? Od 95 roku Stanisław Kociołek, który zachęcał robotników, żeby przyjechali właśnie 17 grudnia do pracy, zasiadał na owie oskarżenia. W 2013 roku został nieprawomocnie uniewinniony od zarzutu sprawstwa kierowniczego. W 2014 sąd apelacyjny w Warszawie podtrzymał decyzję. W 2015 roku sąd co prawda uznał, że sprawa powinna być ponownie rozpatrywana, ale Stanisław Kociołek zmarł. 20 lat procesu na marne. Na uroczystościach dzisiaj bladym świtem był senator Rybicki. Panie senatorze, jakie uczucia, jakie refleksje, jakie słowa pan dzisiaj też usłyszał na tych uroczystościach?
Tak, przed chwilą przyjechałem z uroczystości rocznicowych z Gdyni, spod stoczni. Jak co roku jest wspomnienie, chwila refleksji i konstatacja, że wolna, niepodległa Polska nie poradziła sobie z wymierzeniem sprawiedliwości osobom, które przyczyniły się, kierowały, dowodziły jednostkami wojska i milicji w grudniu roku 70 na Wybrzeżu, dokonując masakry niewinnych ludzi. Jest to wyrzut sumienia, myślę, całego pokolenia osób, które pamiętają grudzień roku 70 i lata późniejsze, i myślę, że nie dzieląc win, no wszyscy mamy tutaj coś sobie do udowodnienia na przyszłość.
Panie senatorze, ale taka opinia powszechna to jest prosta. Zabrakło woli politycznej. Po prostu niektórzy sprawujący władzę przez te 25-27 lat, na przykład do momentu śmierci Stanisława Kociołka, chronili wicepremiera Kociołka, chronili generałów stanu wojennego. Tak to chyba na to trzeba spojrzeć.
Wymiar sprawiedliwości nie poradził sobie z tą ewidentną zbrodnią i myślę, że nie rozdzielając win, no, wszystkie po kolei ekipy, które sprawowały władzę, od lewicy poprzez Prawo i Sprawiedliwość, na Platformie skończywszy, nie poradziły sobie z tym problemem i nie zadośćuczyniły krzywdy wszystkim tym, którzy stracili swoich bliskich w tych dramatycznych wydarzeniach historii. Historia będzie pamiętać te zbrodnie jako zbrodnie nigdy nie rozliczone, niestety.
Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej. No też trzeba powiedzieć, że pana formacja przez lata także rządząca, bo bardzo szybko przecież wróciła do władzy, no właściwie też chroniła generałów, wypowiadała się o nich pozytywnie. Właściwie generał Jaruzelski, generał Kiszczak, to mieli być tacy generałowie, którzy doprowadzili do przemian w Polsce. Mówię o generale Kiszczaku, który oczywiście bardziej w kontekście wczorajszej też rocznicy 37. pacyfikacji kopalni Wujek może się pojawiać i w ogóle późniejszych zbrodni stanu wojennego.
No to jest niewątpliwie żadna śmierć, która jest efektem zmowy politycznej, jest następstwem uprawiania polityki. Nie powinna się nigdy w Polsce przydarzyć. Ani zamach majowy nie powinien być usprawiedliwiany, ofiary tamtego czasu, ani robotnicy rozstrzeliwani przez milicję w latach 30. podczas strajków, ani tym bardziej wtedy, kiedy rządziła partia, która miała w nazwie robotnicza. To, co się wydarzyło w grudniu 70 roku, moim zdaniem rozpoczęło, mówię to z głębokim przekonaniem, proces delegitymizacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W sensie politycznym było to bankructwo formacji, która była odpowiedzialna za bieg zdarzeń w tamtym czasie, mimo prób naprawy i mimo wielu zachowań też
to wiemy, ale dlaczego,
jak
ale
pana,
dlaczego w trzeciej,
pana Jana Mariańskiego.
Dlaczego w trzeciej Rzeczpospolitej nie udało się przez tyle lat osądzić sprawców? No na przykład osądzić
udało się osądzić
Stanisława
pana Kociołka,
Kociołka,
ale nie udało się dowieść mu winy. No to jest jakby no, trzeba patrzeć na fakty. Został oskarżony przez prokuraturę, ale w procesie sądowym stronie przysługuje prawo do obrony, nie udało dowieść się winy. Z kolei, moim zdaniem,
nie udało dowieść
kluczowa,
się winy, chociaż
kluczowa postać
tak,
tego okresu,
ja jednak muszę tutaj dodać, że na przykład
pan generał Korczyński
no
nie doczekał w ogóle procesu, albowiem zmarł, mówi się, z powodu zatrucia amebą, a może z jakichś innych powodów, w 71 roku, będąc ambasadorem w Afryce, w którymś z państw północnoafrykańskich, więc...
Ale generał, wspomniany przez pana generał Stanisław, generał Grzegorz Korczyński, który był wówczas dyrektorem Stoczni Gdańskiej, w czasie procesu właśnie Stanisława Kociołka, co zeznał?
Korczyński, tylko dyrektor Zaczek.
Dyrektor Zaczek zeznał o słowa Grzegorza Korczyńskiego, tak, tu poprawka. Jak to generał Korczyński relacjonował Stanisławowi Kociołkowi dyspozycje co do użycia wojsk?
I padły górę, potem...
Pierwszy strzał w górę, drugi pod nogi, trzeci na wprost. I co powiedział Stanisław Kociołek? Proszę wykonać. To nie były dowody, jakby już no nie do odrzucenia, nie do odparcia?
Wie pan, no nie byłem na sali sądowej, nie wiem, w jaki sposób sędziowie ocenili ten dowód. Być może było to jedyne zeznanie. W latach 90. no stara jednak wymiar sprawiedliwości działał nieco na innych zasadach niż w latach 70. i 80. i zeznanie dyrektora Zaczka, aczkolwiek no porażające, okazało się niedostatecznym argumentem dla wydania wyroku skazującego. Ale też chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem, mówił tu o tym pan doktor Brzeziński z IPN-u, że ta sprawa być może była, nie, ona się skończyła tragicznie, ale miała daleko głębsze inspiracje, wynikała też z pewnej suwerenności, którą Gomułka próbował wobec Związku Radzieckiego osiągnąć, podpisując wbrew jego woli porozumienie z Niemiecką Republiką Federalną.
Nie, no już błagam, nie mówmy o suwerenności wobec Związku Radzieckiego, bo to nie jest już na bazie historii.
Pan mnie błaga, ale pan mnie też pyta, więc ja panu opowiadam.
Ówczesna UPRL była absolutnie uzależniona od Związku Sowieckiego.
Walka o polską granicę na Odrze i Nysie była walką o pewien drobny fragment polskiej wtedy suwerenności na zachodniej
Polska,
granicy.
No tak, dobrze, to w tym aspekcie. I Dominik Kwiatkowski, Nowoczesna. Jak patrzy na te wydarzenia?
Ja patrzę z perspektywy ofiar i potomków i rodzin ofiar, tak? I bardziej mi zależy na tym, żeby nie rozliczać teraz, czy przez te 25 lat udało się, co jest skandaliczne oczywiście i nie na miejscu, że nie udało się osądzić, skazać sprawców, ale myślę raczej o ofiarach i o tym, że też przez lata...
Ale te ofiary właśnie, rozmawialiśmy o tym z senatorem Rybickim. Te ofiary na przykład w Gdyni, rodziny ofiar, mają właśnie to gorzkie poczucie, że wolna Rzeczpospolita nie potrafiła skazać choćby symbolicznie sprawców. Do dzisiaj to pobrzmiewa, jakby bym porozmawiał z rodzinami ofiar.
Z jednej strony tak i oczywiście, natomiast też kwestia zadośćuczynienia też w tym wielkim bólu tym ofiarom przez lata była nierozwiązana. Ja przypomnę, że jeszcze też działacz opozycji demokratycznej, pan Bogdan Lis długo walczył w Sejmie o to, żeby właśnie tym ofiarom zadośćuczynić. I no jakby tyle w tym temacie. To jest zawsze przykra rocznica na Pomorzu, ale myślę też w całej Polsce i ja z uwagą się zawsze przyglądam tym rocznicom i myślę, że dobrze, że w późniejszej historii Polski jednak stało się to, że potrafiliśmy przejść tę transformację bezkrwawo.
Robert Kujawski, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja zgadzam się z tym, że powinniśmy pamiętać o ofiarach wydarzeń grudniowych, o ofiarach także stanu wojennego i nie powinniśmy zapominać o tym, że ostatnie ofiary służby bezpieczeństwa to są lata 89 i 90 i powinniśmy tym ludziom oddać hołd, ale przychylam się bardzo mocno do tej tezy, że nierozliczenie zarówno sprawców kierowniczych masakr na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku, czy stanu wojennego nie świadczy o słabości państwa, ale tak naprawdę jest pokłosiem tego, co się w Polsce stało. No, wbrew mitom, w 89 roku wcale nie odzyskaliśmy niepodległości, tylko przy okrągłym stole doszło do porozumienia zarówno Solidarności, jak i ekipy komunistycznej i ta przemiana
chciałbym powiedzieć części elity solidarnościowej, bo tam nie było powszechnej zgody.
Części, tak, części. Oczywiście pamiętamy wiele osób, także chociażby Solidarność Walczącą, którzy jasno mówili, że nie należy się w tamtym okresie w żaden sposób dogadywać z rządzącymi komunistami, którzy, nie ukrywajmy, zostali tutaj zainstalowani przez Związek Radziecki i Stalina w 1945 roku, a nie byli w żaden sposób demokratycznie wybrani, legitymizowani przez społeczeństwo, więc nie wiem, co wydarzenie na przykład w roku 70 według słów pana z SLD miałyby delegitymizować. PZPR było narzuconą partią, a część elit solidarnościowych słusznie mówiła o tym, że z komunistami nie trzeba się dogadywać. Przecież fakty są takie, że to w Polsce z bloku państw komunistycznych najpóźniej odbyły się prawdziwe wolne wybory. I tak naprawdę brak rozliczeń to jest w mojej ocenie konsekwencja okrągłego stołu, zawartych tam różnorakich umów tego, że jednak elity komunistyczne przeszły tą transformację praktycznie nie ponosząc żadnych kosztów. Zresztą kwestia rozliczenia sprawców masakr wiąże się przecież też z kwestiami walki o jawność życia publicznego, o lustrację agentów, o lustrację i tak dalej. Widzieliśmy w historii Polski, że po 89 roku wszystkie te tematy, które uderzały w dawne elity komunistyczne, były bardzo skutecznie odkładane na bok, utrącane, utrudniano jakiekolwiek rozliczenia i to jest słabość państwa. I powiem na koniec jeszcze jedną rzecz, że próbuje się rozmywać pewną odpowiedzialność, ale o ile ja sobie dobrze przypominam, to w latach 1991-2007, no Prawo i Sprawiedliwość rządziło 2 lata. Najdłużej rządziło SLD w koalicji z PSL-em, bardzo długo rządziła też Akcja Wyborcza Solidarność, której też nie udało się pewnych rozliczeń, wprowadzić. I to jest smutne.
Panowie, ja pytam o te procesy sądowe, dlatego że trwają też procesy generałów stanu wojennego. To nie jest wszystko już zakończone. Na przykład jest proces generała Ciastonia i generała Sasina. W lutym tego roku zapadł wyrok za organizowanie tak zwanych wojskowych obozów specjalnych, czy wojskowych obozów internowania. To była druga faza internowania. 1700 działaczy Solidarności trafiło do rzekome ćwiczenia wojskowe. Wyglądało to tak, że na przykład w Chełmie nad Wisłą stacjonowali w zimie z 82 na 83 rok w namiotach. No wielu z nich przedwcześnie zmarło, bo odchorowali po prostu ten pobyt. Wielu jest schorowanych. Zresztą taka sytuacja była też w innych miastach. No i generałowie Ciastoń i Sasin zostali skazani w lutym 2018 roku na karę 2 lat bezwzględnego więzienia. Tylko co się dzieje? 9 miesięcy czekaliśmy na uzasadnienie wyroku, teraz będzie apelacja, a generał Sasin mówi, no nie wyobraża sobie, żeby trafił do więzienia, chociażby to był areszt domowy. Potem oczywiście jeszcze pewnie Sąd Najwyższy. Czyli kolejny przykład procesu, który trwa i on trwa mać, jak rozumiem.
Panie redaktorze, jeżeli można, nie da się, w mojej ocenie, takie sprawy jak rozliczenie pewnego systemu, który był zbrodniczy, powinny nastąpić w 89, 90 roku czy 91 roku po zmianach i to w trybie trochę ekstraordynaryjnym. Wiemy, jak skonstruowane jest polskie prawodawstwo, jak skonstruowana jest procedura postępowań sądowych i wiemy, jak dużo adwokaci mają możliwości przeciągania spraw.
Ale tak może to jest jednak kwestia, wracamy
do... Rok przemian w mojej ocenie był rokiem decydującym o tym, żeby dokonać tych rozliczeń, które są rozliczeniami politycznymi. Przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zawsze na decyzje, które by zapadały na najwyższych szczeblach kierownictwa PZPR-u, będziemy mieli nawet jakieś świadectwo pisemne, twardy dowód w takim postępowaniu sądowym, a zdajemy sobie sprawę, mając doświadczenie życiowe, że pewne decyzje zapadały za przyzwoleniem kierownictwa PZPR-u, bo inaczej by zapaść nie mogły.
Senator Rybicki, w tym przypadku dopowiem, jeszcze nie ma właściwie żadnych wątpliwości, że to było za zgodą biura politycznego. Natomiast jest jeszcze tak, że niektórzy generałowie, członkowie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego obciążali w czasie tego procesu i Ciastonia, i generała Sasina.
nigdy nie jest za późno na sprawiedliwość, szczególnie wobec tych, którzy wydawali decyzje. Ja odnalazłem się na liście osób do internowania do obozu wojskowego, razem zresztą w znakomitym towarzystwie świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, Donalda Tuska i wielu znanych działaczy Solidarności. Całe szczęście do tego nie doszło, ale odnalazłem się w dokumentach IPN-u jako kandydat do obozu przejściowego właśnie w Chełmie. Uważam, że sprawiedliwość w tym konkretnym przypadku, w tej konkretnej sprawie polski wymiar sprawiedliwości wymierzy, bo jest to haniebna działalność, która dotyczyła setek i tysięcy niewinnych osób. Ale jeszcze za chwilę wrócę do wydarzeń grudniowych, bo one dla Trójmiasta mają szczególne znaczenie. Myślę, że jest to wielki dramat, ale on przyniósł też dobre owoce w postaci sierpnia roku 80. Nie byłoby takiego sierpnia w roku 80, gdyby nie ofiara i dramat grudnia roku 70. I myślę, że oceniając z perspektywy dziesiątek lat, które upłynęły od tego grudnia, no mamy w pamięci ofiarę i brak sprawiedliwości, ale mamy też przed oczami wielkie zwycięstwo Solidarności, które było bezpośrednim efektem właśnie grudnia roku 70, który też dla mojej rodziny jest niezwykle ważny, bo mój świętej pamięci brat przemawiał do strajkujących, wychodzących na miasto robotników, potem z nimi szturmował Komitet Wojewódzki. Ja miałem to nieszczęście, że w trzecim dniu wydarzeń trafiłem do Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku na ulicę Świerczewskiego, czyli vis-a-vis Komendy Wojewódzkiej Policji.
Tam trafiały ofiary.
Tam trafiały ofiary i ranni, także pamiętam, jako 10-letni chłopak na sali wspólnie leżeliśmy z osobami, które miały zmiażdżone nogi od gąsienic, czołgów czy od ran postrzałowych i wszechobecny zapach gazu łzawiącego i widok żołnierzy z karabinami i ubeków, którzy pilnowali rannych. To są przeżycia, które pozostają i te obrazy pozostają na całe życie, ale jak mówię, też był owoc tej tragedii, czyli sierpień roku 80.
Pytanie do Marka Formali, bo może to jest tak, że no, te procesy też tak wyglądały, że nie było żadnej faktycznie odpowiedzialności sędziów. Sędziowie czuli się bezkarni, nie było, sądy dyscyplinarne to była fikcja właściwie do tej pory, teraz będzie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Zabrakło wymiany kadry, zabrakło lustracji sędziów i dlatego tak wyglądało.
No niewątpliwie środowisko sędziowskie bardzo długo broniło swojej suwerenności i ta reforma, która wzbudza teraz tyle kontrowersji, jest reformą, która historycznie może jest spóźniona. Natomiast no, jest takie pytanie fundamentalne, czy my budujemy demokratyczne państwo prawa, w którym strony niestety mają prawo do obrony swoich racji, czy też zamieniamy, czy też fundujemy sobie trybunały ludowe i rozstrzygamy wedle emocji, bo w wymiarze historycznym, to co powiedział pan senator Rybicki, no, formacja lewicowa poniosła wielką klęskę i moim zdaniem utraciła w tamtej formule organizacyjnej jakiekolwiek prawo do zarządzania sprawami publicznymi w Polsce, ale z drugiej strony wielu jej członków dzisiaj się odnajduje w różnych innych formacjach w sposób zupełnie niepowtarzalny i efektywny, a także no, pewnym paradoksem dziejów jest, że film Czarny Czwartek, scenariusz tego filmu został napisany przez funkcjonariusza PZPR w redakcji Głosu Wybrzeża, więc historia Polski, tak jak ją detalicznie zacząć się rozkładać, no jest dość skomplikowana i moim zdaniem ten powolny tryb wymierzania sprawiedliwości, który, tak jak pan powiedział, teraz dotknął...
Na tyle powolny, że czasami nawet nie udaje się tej sprawiedliwości wymierzyć. No
ja myślę, że kluczowa osoba, czyli generał Korczyński, na skutek okoliczności biologicznych nie została nawet przesłuchana. Tak? Znaczy, przerwany jest łańcuch poszlak związany z dramatycznymi wydarzeniami w Gdyni, które nigdy nie miały prawa się wydarzyć. Zresztą w ogóle, to powtórzę swoją tezę, żadna śmierć, która jest efektem działalności politycznej, nie powinna być przeoczona i powinna być uszanowana, ale nie powinna się nigdy wydarzyć. No, to, co się wydarzyło w 70 roku, jest czarną plamą na historii Polski Ludowej, która okazała się antyludowa, a nie ludowa.
Tak? Generał Tuczapski, który dowodził oddziałami w Szczecinie w grudniu 70 roku, także nie doczekał wymiaru sprawiedliwości. W 2009 roku zmarł, no ale był sądzony też znowu kilkanaście, czy nawet 20 lat. Dominik Kwiatkowski, no może właśnie zawinił brak oczyszczenia wymiaru sprawiedliwości, bo może jakby tam dobrze popatrzeć, zastanowić się, to może jakieś były powiązania, które no, nie sprawiały, że ci sędziowie byli zupełnie czyści.
No tutaj trochę spekulujemy, bo od ogółu do szczegółu przechodzimy. To znaczy, no jeżeli jakiś konkretny mogłyby się pojawić jakieś konkretne zarzuty w przypadku do konkretnego sędziego prowadzącego sprawę o nie wiem, mataczenie o cokolwiek, to tym należałoby się zajmować. Natomiast ja, patrząc też na historię świata, to nie tylko tak jest u nas, że my z tego rodzaju wydarzeniami, z rozliczaniem tych wydarzeń, żeśmy sobie nie mogli poradzić, tak, bo w wielu krajach, tak, wielu zbrodniarzy hitlerowskich do dzisiaj się ściga i ten czynnik biologiczny, jak powiedział tutaj Marek Formela, ma znaczenie po kilkudziesięciu latach.
Ale możemy na przykład to obserwować z ludzi właśnie takich zbrodniarzy niemieckiego nazizmu, którzy są wnoszeni, nawet jak mają 90 lat, są wnoszeni na sprawy i te sprawy się toczą.
Ale o tym mówię,
a co było w Polsce? W Polsce
toczą,
generał Jaruzelski, tak? Był zawsze wyłączany z procesu na rzekomy zły stan zrywa, czy generał Kiszczak, a potem się okazywało, że jest na wczasach w Egipcie.
No to jakby tutaj...
Bo to była rehabilitacja, panie redaktorze. Jestem
daleki od tego, żeby teraz ukuć taką tezę, że wymiar sprawiedliwości nie był reformowany i tylko dlatego nie udało się tych zbrodniarzy skazać. Reforma wymiaru sprawiedliwości, którą nam funduje obecny rząd, jest katastrofalna nawet też dla wymiaru sprawiedliwości i dla samego poczucia sprawiedliwości, dlatego że de facto wylewa się dziecko z kąpielą i de facto nie chodzi tutaj o sam wymiar sprawiedliwości, a jedynie o załatwianie interesów politycznych. I tutaj powiązanie tego razem z kwestią Wybrzeża, z kwestią zbrodni nierozliczaną uważam zupełnie nie na miejscu.
I na tym kończymy pierwszą część naszej debaty. Wrócimy po serwisie informacyjnym.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Sławomir Rybicki, Platforma Obywatelska, Marek Formela, SLD, Dominik Kwiatkowski, Nowoczesna, Robert Kujawski, Prawo i Sprawiedliwość. Dominik Kwiatkowski powiedział przed serwisem, że ta reforma wymiaru sprawiedliwości prowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość jest katastrofalna, wylewa dziecko z kąpielą. Co na to Robert Kujawski, Prawo i Sprawiedliwość?
To znaczy, ja uważam, szanowny panie redaktorze, że powinniśmy odróżnić dwa wątki. Jeden wątek to wątek wymiaru sprawiedliwości po 1989 roku, który przecież wszyscy doskonale wiemy, nie przeszedł żadnego procesu lustracji, oczyszczenia. Profesor Strzembosz mówił, że wymiar sprawiedliwości i sędziowie sami się oczyszczą, ale jeżeli sobie przypomnimy lata 40, 45, 6, 7 rok i zobaczymy, kto wtedy trafiał do wymiaru sprawiedliwości, kto był sędzią i jak przez całe lata PRL-u następował nabór do zawodu sędziego, to w mojej ocenie z bardzo dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że wymiar sprawiedliwości też nie był generalnie chętny do tego, żeby rozliczać kogokolwiek za
prawa komunistycznego.
Ale wiedział, że sam też może zostać odliczony.
Chcieliście usunąć sędziów komunistycznych z Sądu Najwyższego, mówił o tym chociażby premier Morawiecki. No i co? No instytucje unijne nakazały wycofanie się z reformy i ci sędziowie wracają do Sądu Najwyższego.
Jeżeli chodzi o bieżące reformy, to niestety nie wszystkie te reformy da się przeprowadzić tak, jaki jest zamysł. Dla mnie jest sytuacją naprawdę dziwną, że sędziowie z bardzo niechlubną przeszłością i niechlubną kartą sądzą. I to też jest pewne pokłosie zaniechań, które nastąpiły na początku lat 90. Niestety Polska w wielu obszarach po prawie 30 latach od przełomu cały czas zmaga się z zaniedbaniami i z niezrealizowaniem pewnych działań, zwłaszcza działań rozliczeniowych, które powinny mieć miejsce na początku lat 90.
Pani Dorota pisze, mój tata przeżył strzelaninę w Gdyni, kilka dni nic nie mówił, potem przez wiele lat mówił na ten temat niewiele, dopiero na starość opowiadał, jak to wszystko było. On, który przeżył wojnę i obóz jako młody chłopak, przeżył ponownie tak wielką traumę w Gdyni. Jeszcze jedno pytanie w kontekście historycznym. To oczywiście dotyczy akurat stolicy, no ale stolica jest wspólna. To nie jest, jesteśmy w Gdańsku, ale stolica jest wszystkich, tak można powiedzieć. Pytanie do senatora Rybickiego, no bo mówiliśmy też o 37. rocznicy pacyfikacji, brutalnej, krwawej pacyfikacji górników z kopalni Wujek. Miała być ulica Bohaterów z Wujka w stolicy, no ale jednak najpierw decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego, a teraz nowo wybranego prezydenta Rafała Trzaskowskiego z Platformy Obywatelskiej tej ulicy nie będzie. Nie chciał podjąć takiej uchwały, która by tę ulicę zachowała. Czy ta zapiekłość, wojna polityczna już nie przesłania zdrowego rozsądku?
Ja myślę, że bohaterów Wujka czy bohaterów stanu wojennego jak najbardziej należy uczcić, ale zgodnie z procedurami. I myślę, że warto, aby nowo powstałe ulice były nazywane właśnie imieniem bohaterów, a niekoniecznie w miejsce istniejącej ulicy, bo niepotrzebnie tworzymy spór, niepotrzebnie wylewamy dziecko z kąpielą, konfrontując jakąś zasłużoną osobę dla części opinii publicznej.
Zasłużoną osobę, czy działacza Komunistycznej Partii Polskiej, jak to w przypadku tej
konfrontujemy sytuację zupełnie niepotrzebnie, bo przecież powstają nowe ulice, są skwery nowe, są piękne parki i możemy tym nowym miejscom nadawać imiona bohaterów narodowych, bohaterów naszych wydarzeń, ludzi, których wspólnie jako społeczność lokalną uznajemy za godne upamiętnienia.
Pan jako działacz Solidarności niepotrzebnie zaapelowałby do prezydenta Trzaskowskiego, powiedział: panie prezydencie, może proszę zaapelować jakiś stół okrągły po to, żeby usiąść, jednak ustalić, że pewne ulice w Warszawie, w stolicy Polski, która jest wszystkich, takie ulice jak Anny Walentynowicz, no, czy bohaterów z Wujka, powinny być w Warszawie. Tymczasem prezydent Trzaskowski mówi, że usuwamy na razie wszystkie te
ulice. Myślę, że te ulice będą, natomiast na pewno zaapeluję do wszystkich polityków i do wszystkich, którzy mają wpływ na debatę publiczną, aby dać samorządowi to, co mu się należy, czyli do podejmowania uchwał i działań w imieniu społeczności, którą reprezentują. Nie róbmy czegoś, co odeszło, dzięki Bogu, z PRL-em do lamusa. Nie narzucajmy lokalnym społecznościom...
To, że nie do końca odeszło.
No bo nie jakby... narzucajmy lokalnym społecznościom wbrew ich kompetencjom rozwiązań. Myślę, że przyjdzie czas, że wszyscy ci, którzy zasługują na...
Ale ja pana pytam teraz jako działacza opozycji demokratycznej, działacza Solidarności. Uważa pan, że ulica Anny Walentynowicz, bohaterów z Wujka, Zbigniewa Herberta, Jacka Kaczmarskiego, takie ulice powinny być w stolicy?
Oczywiście powinny być, ale niech jest to zgodne z wolą lokalnych władz i lokalnej społeczności i nie w konfrontacji z innymi.
Czyli pan by chciał, a prezydent Trzaskowski nie?
Ja myślę, że prezydent Trzaskowski, tak jak wszyscy warszawiacy, kieruje się interesem Warszawy i Warszawa też upamiętni bohaterów i Wujka, i innych wydarzeń, które są w pamięci Polaków jako godne uszanowania, tylko w zgodzie z procedurą, a nie wymuszane decyzjami administracyjnymi wojewody czy innych instytucji.
Robert Kujawski, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja się dziwię takim wypowiedziom, że jakby nic się nie stało, zostawmy sprawy lokalnym politykom, lokalnym samorządowcom. Ja przez wiele lat byłem samorządowcem i wiem, że zmiany nazw ulic budzą opór społeczny, ale najczęściej z tej przyczyny, że mieszkańcy są przyzwyczajeni do tego, że mieszkają na takiej i takiej ulicy od X lat. W przypadku osób, które są patronami ulic, bardzo często mieszkańcy nawet nie zdają sobie sprawy, jaką historię, a często ciemną kartę w swoim życiu mieli patroni. I dla mnie też jest osobiście wstydem, że patronami polskich ulic w wielu miastach przez 26-27 lat po upadku komunizmu byli czynni działacze komunizmu, którzy tak naprawdę Polskę po 45 roku zniewalali. Jeżeli chodzi o Warszawę i zachowanie pana prezydenta Trzaskowskiego, no to jest to pewna hipokryzja. Hipokryzja, pokazanie prawdziwej twarzy, że tak naprawdę liczy się tylko spór polityczny, bo dlaczego jest taki opór przeciwko zmienianiu nazw ulic, których patronami są działacze komunistyczni? Dlatego, że z tym tematem Wyższy Rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził też specjalną ustawę nakazującą określonym terminem samorządom zmianę tych nazw ulic w konsultacji z Instytutem Pamięci Narodowej, co w mojej ocenie było działaniem jak najbardziej słusznym, ale z środowiska Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, KOD-u, a więc tej opozycji totalnej, bardzo nerwowo na to zareagowały i nawet dobre pomysły, bo w mojej ocenie to jest dobry pomysł, próbują negować.
Marek
Czasami
Formala.
Odnoszę wrażenie, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość na kolor biały mówi biały, to reszta opozycji będzie mówiła, że to na pewno nie biały, tylko
Marek
czarny.
Marek Formala, wiadomo, że Anna Walentynowicz, bohaterowie z Wujka nie są, to nie są bohaterowie Prawa i Sprawiedliwości, to wiadomo, że to są bohaterowie Polski. Powinny być takie ulice? Jak pan patrzy na ten spór w Warszawie?
Generalnie wydaje mi się, że osoby, których miejsce w historii Polski jest niepodważalne i łączą się z zaczynem demokratycznym, nie zasługują na to, żeby być dzisiaj przedmiotem sporów politycznych. Po prostu te osoby, te wydarzenia, bo to też są ich wydarzenia, powinny być honorowane w atmosferze jednak pewnego konsensusu i nie powinno to wywoływać nowych konfliktów, bo one dzisiaj, ta przeszłość dzisiaj służy do bieżących sporów politycznych i moim zdaniem naraża trochę nasze w ogóle wspólne przekonanie o tym, że udało się po 89 Polskę zasadniczo odmienić.
Dominik Kwiatkowski?
No ja tutaj nie wyobrażam sobie, żeby jeszcze ktoś w tym kraju funkcjonował w sensie politycznym, który by nie chciał upamiętnienia chociażby ofiar wujka, tak?
Natomiast, no, ale tak się dzieje, no te ulice znikną, przynajmniej znaczy, znikną z ulic Warszawy.
Ja nie podejrzewam o to Rafała Trzaskowskiego na tyle, na ile znam jego działalność polityczną i jego, jak
ktoś mu
tak
to nakazał?
Charakter? Nie nakazał. Zgodzę się tu z panem senatorem, że to wszystko trzeba robić z rozwagą i po to, żeby też nie wzbudzać innych negatywnych nastrojów.
Ale to prezydent Trzaskowski nie mógłby wykonać takiego ruchu pojednawczego na rozpoczęcie prezydentury?
Szanowni Państwo,
to jest pytanie do pana...
Nierównocześnie, Dominik Kwiatkowski do końca.
To jest pytanie do pana prezydenta. Ja natomiast cieszę się, że mój kolega z Prawa i Sprawiedliwości jest za upamiętnianiem ofiar i bohaterów naszej nowoczesnej historii. Tak samo bym sobie życzył, żeby też wychodząc poza ten polityczny spór, tak samo z chęcią proponować upamiętnianie Jacka Kuronia, Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Geremka, po to, żebyśmy razem uczyli się swojej historii i żeby na tych kartach historii i na tablicach ulic byli właśnie ci bohaterowie nowożytnej Polski, którzy doprowadzili do tego, że jesteśmy wolnym krajem, że pomimo tego, że rozlew krwi właśnie się pojawia w takich sytuacjach jak w grudniu 70, to jednak potrafiliśmy przejść tą transformację, gdzie było bardzo duże zagrożenie dotyczące interwencji i w ogóle rozlewu krwi, w miarę bezboleśnie.
Panowie, piąta ofiara zamachu w Strasburgu. Wczoraj dowiedzieliśmy się wieczorem, że niestety zmarł Polak, który w Strasburgu próbował powstrzymać tego zamachowca, zablokował drzwi do klubu. Dzięki temu nie doszło do takiej tragedii o takich rozmiarach jak słynna tragedia w klubie Bataclan w Paryżu. Panowie, jakie wnioski? Bo czy to jest tak, że Europa powinna zacząć słuchać Polski, także w rozwiązywaniu kryzysu migracyjnego. Narasta, także są, można powiedzieć, już upad rząd w Belgii z powodu tego, że nie rozwiązuje właściwie, zdaniem części przynajmniej społeczeństwa belgijskiego, tego problemu migracyjnego. Czy będzie tak, że ten problem będzie narastał w Europie? Senator Rybicki.
Terroryzm w współczesnej Europie ma bardzo różne oblicze i oczywiście wszyscy go identyfikujemy z napływem imigrantów, szczególnie z krajów islamskich, ale to jest oczywiście pewne uproszczenie. Trzeba po pierwsze oddać hołd Polakowi, który stanął w twarz terroryście i próbował powstrzymać jego zbrodnicze zamiary. To jest godne pochwały i wpisuje się w taki polski etos stawania w obronie innych. To piękna postawa, ciężko okupiona. Myślę, że jest w Europie czas na debatę i dyskusję o polityce migracyjnej, ale na spokojnie. Terroryzm, jak wiemy, i to są przykłady zamachów czy w Hiszpanii, w Madrycie, czy w Londynie, są często osoby, które żyją w społecznościach lokalnych, wydaje się w sposób zintegrowany przez kilkadziesiąt lat i potem nagle dokonują zbrodni, więc to nie ma takiego prostego przełożenia, że rok temu przyjechał do kraju pobytu, a potem wysadził się w powietrze. To jest uproszczenie, aczkolwiek nie ma
zamachowca oczywiście... w Strasburgu to był 27 razy karany za przestępstwo.
Nie można oczywiście bagatelizować tego zjawiska, natomiast stoi przed nami wszystkimi Europejczykami wyzwanie, jak sobie poradzić ze straszną sytuacją, jaką jest taki bezlitosny terroryzm, który nie wybiera, nie ocenia, tylko morduje.
Robert Kujawski, Prawo i Sprawiedliwość. Jak sobie radzić?
Myślę, że należy zmienić politykę imigracyjną i przestać go na poziomie europejskim chować głowę w piasek i uważać, że nie ma problemów. Jak popatrzymy sobie na serwisy informacyjne w wielu krajach, gdzie problem jest, czy Francja, czy Niemcy, to temat problemów imigracyjnych jest spychany tak, żeby dodatkowo nie denerwować społeczeństwa. Na pewno problemem zasadniczym jest to, że zostały otwarte granice Europy i był niekontrolowany napływ bardzo różnych osób o różnych celach.
Czy z oczywiście tego powodu odchodzi kanclerz Merkel? Znaczy odejdzie, myślę, bo on na razie jeszcze nie odeszł.
Myślę, że to może być jeden z powodów. Ja akurat nie jestem analitykiem, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną Niemiec, więc tutaj się nie wypowiem, ale sądzę, że to jeden z poważnych problemów w Niemczech. Też słychać coraz częściej głosy o tym, że polityka migracyjna na kanclerz Merkel była polityką błędną. I oczywiście zgodzę się z senatorem Rybickim, że nie ma takiej prostej zależności, że ten, kto przyjechał, ten jest terrorystą, bo są osoby, które wiele lat żyją, czy we Francji, w Niemczech, w Belgii, czy w innych krajach i one okazują się terrorystami, ale na pewno jest tak, że gdy przybywają ogromne grupy imigrantów, które w żaden sposób nie chcą się asymilować i raczej podgrzewają nastroje radykalne, to nawet osobom, które od wielu lat były w macierzystych krajach, które w jakiś sposób się asymilowały, łatwiej je przekonać do tego, żeby się zradykalizowały, do tego, żeby podjęły próby jakichś zamachów.
Marek Formela,
jeżeli sięgniemy pamięcią, to przecież 15 czy 20 lat temu w całej Europie, gdzie skala imigracji była znacznie niższa, nie mieliśmy takiego problemu. Widzimy, że problem narasta wraz z coraz większą liczbą osób.
I Marek Formela, SLD, pytanie, jak to możliwe, że człowiek 27 razy skazywany, notowany, dalej sobie mieszka w...
Kryminalista,
27-krotny, dalej sobie mieszka i w końcu dochodzi do takiego dramatu. To się dzieje w Europie Zachodniej.
Znaczy, mówiliśmy o kanclerz Angeli Merkel i ja myślę, że jednak dość naiwnie Europa właśnie przez bramę niemiecką otworzyła się na to zdarzenie kultur, otworzyła się na wielkie procesy migracyjne i nie jest przygotowana do takiego zdarzenia kulturowego, które w tej chwili następuje w różnym natężeniu w różnych krajach. Moim zdaniem tkwi w tym głębokie zarzewie konfliktu. Ono wynika też z wielkich megatrendów, także w klimacie dostępu do wody, niedostatku migracji do dobrobytu na północ i musimy, mówię to o Europejczykach, mieć wspólną politykę jednak obrony Europy i obrony pewnego standardu, który w Europie stał się efektem pracy wielu pokoleń.
Wspólnej polityki nie ma, jeżeli chodzi o ustalenia ONZ.
No jest próba, jest
rząd
próba.
Rząd Belgii zaakceptował rozwiązania dotyczące migracji i to wywołało protesty, które doprowadziły do ustąpienia rządu. Dominik Kwiatkowski,
nasz rząd nie zaakceptował, austriacki, też amerykański.
Tutaj trzeba, pan redaktor powiedział, czy Europa powinna się wreszcie słuchać Polski. Tylko pytanie jest, co Polska ma do powiedzenia w kwestii kryzysu migracyjnego, bo rozwiązanie oferowane...
Rozwiązujmy
problemy na miejscu.
Prześwietlajmy może akurat, bardziej dokładnie tych, którzy trafiają do Europy.
Dobrze,
to są jedne
akurat
z dwóch
tak
rozwiązań.
Się składa, że ja chyba jestem jedyną osobą w tym studiu, która była tam na miejscu, bo byłem w Jordanii w obozach, dzikich obozach dla uchodźców i mogę to powiedzieć, a mój szanowny kolega ze Słupska może przekazać Beacie Kempie, która chętnie nie jeździ w takie miejsca, że rozwiązywanie problemów na miejscu można rozwiązywać je doraźnie do pewnego etapu, tak? To znaczy zagwarantowanie podstawowych potrzeb, jak nocleg, wyżywienie itd. Kwestia edukacji już w rejonach konfliktu jest szalenie trudna. Więc jakby pierwsza rzecz, jeżeli nie będziemy, samo rozwiązywanie problemów na miejscu nie jest wystarczające, a trzeba pamiętać, że południowa granica Włoch, południowa granica Hiszpanii, południowa granica Grecji to jest granica Unii Europejskiej, czyli też bezpośrednio nas. Więc dopóki nie będziemy patrzyli całościowo na Unię Europejską, a z tego, co widzę, w ostatni weekend pan premier zaczął się otwierać na Europę, dopóty nie będziemy w stanie rozwiązywać wspólnie tych problemów. I musimy mieć świadomość, że jeżeli coś dzieje się za naszymi granicami, ale nie za granicami z Białorusią, z Czechami, prawda, czy ze Słowacją, tylko właśnie z Turcją, tak, z Marokiem, prawda, z Egiptem, to też nas to bezpośrednio dotyczy.
Jeszcze krótko, Marek Formela, SLD.
No to jest pytanie o odpowiedzialność, o to, w jaki sposób mogła Europa tolerować zorganizowany przemyt ludzi z północy Afryki i udawać, że tego przemytu nie ma, że to jest wielki proceder, nie tylko historyczny, nie tylko migracyjny, ale także wielki proceder przestępczy, wobec którego Europa, która przeznacza olbrzymie środki na zbrojenia, na wewnętrzne bezpieczeństwo, odkryła swoje miękkie podbrzusze.
Panowie, mieliśmy w ubiegłym tygodniu zarówno wotum zaufania dla rządu premiera Morawieckiego, potem próbę wotum nieufności dla tego samego rządu i exposé Grzegorza Schetyny. Pytanie do senatora Rybickiego, bo w tym kontekście warto przytoczyć, że Grzegorz Schetyna mówił na przykład w swoim exposé, że jeśli Platforma Obywatelska dojdzie do władzy, to będą rosły pensje Polaków, na przykład pielęgniarek czy nauczycieli. No ale jeżeli popatrzeć na przykład na wzrost płacy minimalnej, to za waszych rządów w ciągu 8 lat ta płaca minimalna wzrosła o jakieś 550, niecałe 600 zł. Prawo i Sprawiedliwość w ciągu 3 lat podniosło płacę minimalną o 500 zł. Zresztą pamiętam takie posiedzenia Komisji Trójstronnej, gdzie szef tej komisji, Władysław Kosiniak-Kamysz, ówczesny minister pracy w waszym rządzie, mówił, no niestety nie udało się podnieść tak za dużo, bo wicepremier Rostowski się nie zgodził. To jak, gdzie wasza wiarygodność teraz w takich obietnicach?
Wiarygodność rządu Platformy i PiS-u wyrażała się w tym, że zostawiła polską gospodarkę...
Platformy i PSL-u, tak?
PSL-u, przepraszam, że zostawiła polską gospodarkę, polskie finanse publiczne w znakomitym stanie i kolejne rządy Prawa i Sprawiedliwości mogą czerpać garściami z uporządkowanego, coraz mniej z czasem oczywiście, ale uporządkowanych finansów.
Stanie, czy z, uporządkowanych z finansów, gigantycznym długiem, ponad bilionowym.
Dług publiczny Polski rośnie z każdym miesiącem w sposób radykalny za rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale Prawo i Sprawiedliwość wydaje z kasy, która została dość dobrze oprzyrządowana i zasobna za czasów Platformy. Zobaczymy, jak na długo starczy. Na razie nie starcza dla budżetówki na przykład i Prawo i Sprawiedliwość, rozdając na lewo i prawo pieniądze, nie pamięta o nauczycielach, służbie zdrowia czy całej sferze budżetowej, więc tak bym entuzjastycznie do tej polityki społecznej...
płac budżetówki.
Tak bym entuzjastycznie tej polityki ja socjalnej pamiętam, Prawa i Sprawiedliwości nie oceniał.
Robert Kujawski, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja pamiętam, że Donald Tusk, jeżeli chodzi o sferę budżetową, na 7 lat zamroził podwyżki dla zwykłych szeregowych pracowników, co bardzo negatywnie odbija się także na wysokości płac pracowników sfery budżetowej w ostatnich latach. Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie płace podnosi. Jeżeli chodzi o budżet i o zostawienie tego cudownego budżetu, to zastanawiam się nad jednym, panie senatorze. Jeżeli budżet był tak cudowny, to dlaczego należało przejąć środki z OFE? Jak spojrzałby pan sobie na główne parametry budżetu, a głównym parametrem budżetu to są jednak wpływy z podatków pośrednich, a zwłaszcza z podatku VAT, to zobaczyłby pan, że w latach, kiedy rządziła Platforma ostatnie, to były wpływy na poziomie pomiędzy 110-120 miliardów złotych, natomiast w chwili obecnej to są wpływy na poziomie 160-170 miliardów złotych. To
korzystamy z Prawa i
Sprawiedliwość.
Zdecydowanie lepszą koniunkturę, w tym ogromną konsumpcję wewnętrzną, więc
jest
miarę
jest dobry rozwój gospodarczy, tylko czasami to jest tak, że tym dobrym warunkom można jeszcze pomagać i Prawo i Sprawiedliwość to robi. Spełniamy swoje obietnice wyborcze. Jest niższe bezrobocie i jest też większa presja na wzrost płac, którą staramy się rozsądnie
SLD przygląda się z boku tej dyskusji.
Ja mam w pamięci słynne expose premiera Tuska z 2007 roku, w którym w ciągu 3 godzin przedstawił projekt kraju płynącego mlekiem i miodem, w tym podwyżki, obniżki podatków, podwyżki dochodów, obniżki podatków. No jak to się potem potoczyło, to i na tym tle widzę wystąpienie przewodniczącego Schetyny i trochę mam ciarki po plecach. SLD ma swój projekt, zresztą składało w latach 2011-2015 32 projekty ustaw o charakterze społecznym i socjalnym. Ani jeden z tych projektów, który zmieniłby kształt polityki społecznej w Polsce za czasów Platformy Obywatelskiej, nie został skierowany pod obrady komisji.
Dominik Kwiatkowski?
Jeżeli jest tak dobrze, jak twierdzi Prawo i Sprawiedliwość, to ja oczekuję, że rząd premiera Morawieckiego, no nie wiem, w tym roku już może nie zdąży, ale w przyszłym powróci do stawki VAT 22%, tak? Bo jest ona bodajże od 8 lat na poziomie 23%. Natomiast jeżeli chodzi o koniunkturę i o to wszystko, że...
A miała być, o ile dobrze pamiętam, na rok wprowadzona.
No to
przez Platformę Obywatelską.
Rządzicie państwo, więc możecie to właściwie w ciągu jednego
już
3 dnia...
lata.
Jednego dnia możecie to rozwiązać. Natomiast, no, szanowni państwo, trzeba też pamiętać i oddać tu rządom Platformy Obywatelskiej, że obecny budżet Unii Europejskiej, który nas dotyczy w ogromnej mierze, został wynegocjowany przez poprzedni rząd, z którego
Panowie,
obecny rząd korzysta.
I bardzo poproszę na koniec pana Roberta Kujawskiego, który jest w Słupsku. Dziś pogrzeb świętej pamięci poseł Jolanty Szczypińskiej, także działaczki Solidarności. Bardzo proszę o krótkie wspomnienie na koniec naszego spotkania.
No, pani poseł miała bardzo ładną zapisaną kartę zarówno w działalności solidarnościowej, jak później działając w Porozumieniu Centrum, a następnie jako założycielka Prawa i Sprawiedliwości w 2001 roku. Od 2004 roku w ławach sejmowych zapamiętamy ją jako osobę, która przede wszystkim była bardzo dobra, otwarta dla ludzi i życzliwa. Pomimo tego, że jej życie było naznaczone wieloma trudnościami, nigdy nie straciła pogody ducha i nie straciła tego, co jest bardzo ważne dla polityków i powinno być bardzo ważne.
Bardzo dziękuję.
Potrafiła wczuć się w sytuację innych ludzi.
Robert Kujawski, Prawo i Sprawiedliwość, Dominik Kwiatkowski, Nowoczesna, Marek Formala, SLD, Sławomir Rybicki, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo, Krzysztof Świątek. Do usłyszenia. Widzenia.